Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Już partii, bo mieliście kłopot z zarejestrowaniem nazw.
Nie, nie mieliśmy kłopotów. Generalnie trzeba było dodać, że jest to Porozumienie Jarosława Gowina. Myślę, że akurat dla wyrazistości i podkreślenia, kto jest naszym liderem, był to dobry ruch.
No ale to jest zawsze tak, no, lider nie zawsze będzie cały czas liderem.
Ja mam nadzieję, że będzie.
A, okej. Okay. Czy w Polsce powinno obowiązywać głosowanie rodzinne?
To jest postulat, który przedstawił właśnie Jarosław Gowin na ostatniej konwencji Zjednoczonej Prawicy w sobotę. I tutaj trzeba było się nad tym pochylić. Tutaj dyskusja zawrzała, można powiedzieć, szczególnie w mediach społecznościowych na temat tego pomysłu. Niemniej jednak nasz tutaj sąsiad Niemcy rozważali właśnie taki sposób głosowania, dlatego że mamy w tej chwili społeczeństwo, które się starzeje i tak jak do niedawna na przykład mieliśmy 3 osoby pracujące na jednego emeryta, w tej chwili mamy 3 osoby pracujące na jednego emeryta, jak mieliśmy, tak mamy 3 emerytów i jedną osobę, która pracuje na tych emerytów i będziemy mieli społeczeństwo w demokracji o przyszłości, którego będą decydowali emeryci, jeżeli nic w tym nie zmienimy. Więc ta demokracja też wymaga pewnych korekt, dlatego żeby zachować równowagę.
Ale emeryt też człowiek.
Oczywiście i my się tutaj z tym zgadzamy. Niemniej jednak równowaga w społeczeństwie, żeby była, to wymaga tego, żeby ludzie produktywni, czyli na przykład właśnie młodzi rodzice, tutaj jest to najbardziej w naszej ocenie produktywna grupa, która podejmuje najbardziej też racjonalne decyzje, ponieważ opiekują się tymi przyszłymi pokoleniami, żeby mieli wpływ na to, jak ich dzieci w jakim kształcie państwa przyszłego będą funkcjonowały.
To pytanie, czy ilość głosów w wyborach sprawi, że ja będę chciał mieć więcej dzieci.
I słusznie.
Ale to jest pytanie, czy tak, czy nie?
Czy to jest jedna z metod tego, żeby na przykład demografia była powiedzmy większa, lepsza i jeżeli chodzi o kwestie zachęt jakichkolwiek, jeżeli pan zdecyduje się z tego powodu, żeby mieć dzieci, byłoby to troszeczkę dziwne, ale z drugiej strony, jeżeli będzie miał pan te dzieci, na pewno chciałby pan mieć, posiadając
większy
dzieci,
wpływ, tak?
Większy wpływ na ich przyszłość i na kształtowanie tej przyszłości.
No dobrze.
I właśnie ten aspekt tego, że mamy starzejące się społeczeństwo, to też jest ogromny plus, dlatego że medycyna poszła do przodu, nauka i to powoduje, że właśnie ludzie dłużej żyją. I z tego tytułu trzeba się nad tym pochylić. Czy to jest to rozwiązanie konkretne jako najlepsze? Myślę, że to otworzyło debatę. Tutaj premier Gowin bardzo często potrafi wrzucić ten kamyczek, żeby tą debatę otworzyć i to jest bardzo dobre, bo ta debata jest potrzebna.
A ten kamyczek nie był po to, żeby po prostu zaistnieć?
Nie, myślę, że nie. Tutaj były postulaty dużo ważniejsze przedstawione na tej konwencji, jak na przykład mały ZUS międzyresortowa, tak naprawdę współpraca między innymi pani minister Rafalskiej, ale przede wszystkim z naszej perspektywy Porozumienia tutaj pani minister Jadwigi Emilewicz, więc mamy konkretne postulaty, te wolnorynkowe, które mówiliśmy, że będziemy starali się w ramach tego rządu, w ramach Zjednoczonej Prawicy przeprowadzić i jest zgoda premiera, jest zgoda całego obozu i one są i to jest właśnie ten nasz największy atut, że tam jesteśmy dla obywateli.
Ale jeszcze zatrzymajmy się przy tym głosowaniu rodzinnym, bo technicznie, czyli co, głowa rodziny wchodzi do lokalu, pokazuje 5 dowodów osobistych, 2 akty urodzenia i dostaje kilka książeczek i wypełnia je. No.
Ja myślę, że ta debata, która będzie wokół tego postulatu...
Bo konstytucja tego nie obejmuje, musiało być to w nowej konstytucji.
I też myślę, że ten postulat właśnie pojawił się z tego względu, że mamy teraz ten rok, w którym będziemy debatować na temat nowej konstytucji. To, co powiedział prezydent Andrzej Duda, będzie kluczowym elementem i to jest jeden z naszych postulatów konstytucyjnych. On jest, że tak powiem, kontrowersyjny w pierwszym odbiorze, ale jak się człowiek pochyli nad nim i zastanowi, to tak jak mówiłem na początku tej wypowiedzi mojej, to jest właśnie kwestia tego, że w przyszłości to starsze pokolenia mogłyby jako jedyne praktycznie decydować o większości, a w demokracji rządzi większość. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem wielkim demokracji, bo demokratyczne oceny jednak nie zawsze były dobre. No. Tu przykłady można mnożyć, ale jest to jednak jedno z rozwiązań, które warto było przemyśleć.
No właśnie, obserwuję pana Twittera i napisał pan a propos tego pomysłu, że cytuję, większą skłonność do podejmowania ryzyka mają młodzi ludzie, a młodzi rodzice to najbardziej wyważona, produktywna grupa w społeczeństwie, stąd dla zachowania równowagi w demokracji głosowanie rodzinne to rozwiązanie właściwe i uzasadnione. Chwilę temu pan jako antydemokrata u Korwina, a teraz demokracja, równowaga.
Nie antydemokrata. Demokracja to jest jeden z systemów, który funkcjonuje. W tej chwili jest on, można powiedzieć, jedyny jedynym systemem, który akceptowalny jest przez społeczeństwa, przez narody i w ramach, powiedzmy, takiej organizacji jak państwa implementowany. Niemniej jednak ja osobiście uważam, że to nie większość zawsze ma rację. No, trzech żuli, można mówiąc kolokwialnie, spod budki z piwem, też może za pana zdecydować o tym, czy panu nabić te siniaki, czy nie. Jeżeli byśmy decydowali zawsze demokratycznie, to oni w trójkę mogliby stwierdzić wobec pana, że oni mają rację. I tutaj naprawdę warto się pochylić nieraz nad tymi takimi filozoficznymi troszeczkę problemami, bo one jednak mają przełożenie na funkcjonowanie państwa. I właśnie to głosowanie rodzinne jest jednym z takich elementów, że warto się nad tym pochylić. I tutaj czy korwinista, czy nie korwinista, każdy powinien, wiedząc, że jesteśmy w pewnej grze, pewne zasady są ustalone, czyli mamy demokrację, rozwiązań szukać takich, które będą powodowały, że każde z pokoleń będzie miało wpływ na kształt tego państwa.
A piątka Morawieckiego pomoże gospodarce?
Czy powiem tak, no to zależy, która część tej piątki, jeżeli chodzi o kwestię rozwiązań, powiedzmy, tych społecznych. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem redystrybucji. Uważam, że poprzez ulgi podatkowe...
Czyli rozdawania pieniędzy.
No można powiedzieć, że nie rozdawania, bo jeżeli też te pieniądze się w sposób jakiś zaoszczędzi i tutaj na przykład premier Morawiecki pokazał doskonale, że państwo stać było na przykład na 500+ i programy społeczne takie funkcjonują u naszych sąsiadów jak Niemcy czy Wielka Brytania, inne gospodarki, na których nawet wolnościowcy się wzorują, bo są przecież te tak naprawdę dodatkowe środki na dzieci, na jakąś pomoc społeczną, ale z jakiego względu? A właśnie z takiego względu, że między innymi na przykład premier Morawiecki powiedział o obniżce CIT. I co tutaj to pokazuje? Tak, to jest może, można powiedzieć, symboliczna kwestia, bo czy mikroprzedsiębiorstw, czyli tam do kilku milionów obrotu spółek ZO, czy tam spółek prawa handlowego, bo one są na CIT-cie, na PIT-cie jest większość przedsiębiorców jednak, nawet na liniowym.
No gospodarka nie oszaleje po tym.
No nie, ale pokazuje to jeden aspekt i o tym mówił sam premier podczas konwencji, że mimo obniżek wpływy wzrosły. I tutaj też trzeba wskazać, że takich w historii już przykładów mieliśmy wiele, że obniżenie podatków, na przykład jeżeli chodzi o progi podatkowe, powoduje, że nominalnie te kwoty są wyższe, dlatego że znika szara strefa, znika po prostu ten problem, że no, przedsiębiorcy poszukują jakichś tam kosztów, żeby tych podatków nie płacić. Wolą na przykład te środki w jakiś sposób przeznaczyć na jakieś kwestie kosztowe, czy nawet ukrywają dochody. I tutaj ten problem właśnie rozwiązuje wprowadzenie takich podatków, które w ocenie każdego z obywateli czy przedsiębiorców będą na tyle uczciwe, że będzie sam przedsiębiorca zachęcany do tego, żeby się tym dzielić. I to też robi ten rząd. I mam nadzieję, że w przyszłości pozostałe podatki zafunkcjonują właśnie w ten sam sposób, że jeżeli już budżet będzie się spinał, a widać, że potrafi się spinać, to w kolejnych latach będziemy mieli kolejne obniżki, a nominalnie wyższe wpływy.
Prawo i Sprawiedliwość chwali się większą ściągalnością VAT-u. Mhm. Dziura, zasypanie tej dziury to jest okej, ale z drugiej strony pan dobrze wie jako przedsiębiorca, że też no, urzędy skarbowe pilnują tego VAT-u mocniej niż pilnowały. Jako przedsiębiorca panu się to podoba, czy nie?
Znaczy ja generalnie jako przedsiębiorca, który kilkanaście lat funkcjonuje prowadząc różnego rodzaju spółki, czy to spółkę ZO, spółkę cywilną, działalność za granicą prowadzę spółkę ZO, wcześniej komandytową, w tej chwili samą spółkę ZO w Niemczech konkretnie. Obserwuję te wszystkie zależności i powiem tak, nie spotkałem się przez te kilkanaście lat z tym, żeby uczciwie funkcjonując ktoś rzeczywiście traktował mnie w jakiś sposób nadzwyczaj nadgorliwy. Oczywiście miałem czynności sprawdzające, jak pojawiały się wątpliwości, ale od tego jest państwo, silne państwo od tego, że miało różnego rodzaju służby, a jeżeli mamy już podatki, a podatki są potrzebne chociażby na obronność, jeżeli już mówimy o takim państwie minimum, to oczywiście, że tutaj nie widzę dużego problemu. Z drugiej strony ilość i skomplikowanie tych przepisów moim zdaniem jest do przemyślenia na nowo i też tutaj o tym mówił premier Gowin właśnie, że my powinniśmy państwo przemyśleć na nowo. Czy na przykład system prezydencki nie byłby lepszym systemem i przekazanie do jednego ośrodka tej władzy. Kolejna kwestia właśnie to te rozwiązania na przykład przepisów, legislacji, zastopowanie powiedzmy przyrostu tych przepisów poprzez one in, one out, tą zasadę minimum, czyli jeżeli na przykład jeden przepis wchodzi, to minimum jeden musimy skasować, a najlepiej dwa, trzy lub więcej. I to powoduje, że łatwiej będzie nam się w tym gąszczu poruszać, a tym samym te podatki powinny być też prostsze. Ja tutaj jestem zwolennikiem przez podatków branżowych. To są takie podatki celowane na konkretne rozwiązania i one są pośrednimi podatkami, a VAT pokazuje, że są to podatki najbardziej efektywne, jeżeli chodzi o ściągalność.
Jeśli chodzi o opozycję, po Zjednoczonej Prawicy, po konwencji mieliśmy spotkanie polityków Prawa i Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. No i myśli pan, że opozycja odrobiła lekcję? Złapie oddech?
myślę, że akurat po tej konwencji trudno będzie im złapać oddech, ponieważ ta krytyka była na tyle szeroka i pokazywała nieudolność w jakiś sposób, oczywiście ze strony opozycji tego rządu, a z drugiej strony pojawiło się gro różnych postulatów. Z jednej strony mówię, są to rozwiązania społeczne, które dla mnie może nie są najlepszymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o kształt, ale z drugiej strony są i funkcjonują i też społeczeństwo to akceptuje, a mamy demokrację. W demokracji też właśnie w ten sposób kształtując państwo się wygrywa wybory. Nic do zaoferowania w mojej ocenie nie ma konkretnego opozycja i tym samym no, trudno jej będzie znaleźć jakikolwiek sposób, żeby nawiązać tą walkę z obozem Zjednoczonej Prawicy, ponieważ my na przykład też jako reprezentant tego wolnego rynku pokazujemy, że nawet Zjednoczonej Prawicy, którą się tak krytykuje, że jest tak socjalna, da się przeprowadzić takie reformy jak na przykład mały ZUS, o którym no, ja pamiętam jeszcze, czy 3x15 Donald Tusk, tak opozycja w poprzednich latach mocno krzyczała, kiedy miała władzę, nie zrealizowała tego. Tutaj te rzeczy są realizowane i to jest ten ogromny atut.
Gorzowie nie pokochają, kocham Gorzów?
Bez komentarza. To pozostawię, ponieważ jest w tym klubie parę osób, które bardzo lubię osobiście i nie chciałbym po prostu też dla samych gorzowian krytykować jakichkolwiek inicjatyw, które mają cokolwiek nowego, świeżego wprowadzić.
A dlaczego miałby pan krytykować Kocham Gorzów?
No dlatego, że są tam ludzie, którzy budowali klub Ludzie dla Miasta i poparli obecnego prezydenta. Dzisiaj są w jego opozycji i też powinni odrobić lekcje i trochę refleksji, ponieważ popierali cały program, a ja osobiście dość mocno krytykowałem ten program, dlatego, że on był nie do zrealizowania.
A prezydent go realizuje?
No, ja byłem tutaj na antenie, panie redaktorze, i mówiłem, że ja zrobię, sprawdzam, czyli po prostu wyciągniemy tą stronę, te postulaty i mam nadzieję, że na jakiejś debacie czy w jakiejś dyskusji i klub i radni też tego klubu, którzy dzisiaj właśnie tak kochają Gorzów i chcą go znowuż zmieniać, niech się też wytłumaczą z tego, dlaczego praktycznie nic z tego nie zostało zrealizowane. A czy prezydent coś robi? No coś na pewno robi, to widać jak się jeździ tutaj po drogach. Mamy co chwilę jakieś światła, ruch wahadłowy, jest duży problem logistyczny w Gorzowie. Także tak to wygląda z mojej strony. Myślę, że tutaj nie za wiele to zmieni, aczkolwiek każda inicjatywa, która może pomóc Gorzowowi, żeby się rozwijał, jest jak najbardziej dobrą inicjatywą. Warto dyskutować. Myślę, że coś z tego wyjdzie.
Platforma robi prawybory. Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie na pewno postawi na Sebastiana Pieńkowskiego. Mhm. Jacek Wójcicki już zapowiedział start. A Porozumienie?
Porozumienie ma w tej chwili dylemat, dlatego że mamy oczywiście możliwość wystartowania samodzielnie, ale jesteśmy w obozie Zjednoczonej Prawicy, więc jeżeli tutaj pan Sebastian Pieńkowski, ja znam go osobiście, też jest przedsiębiorcą, czy był przedsiębiorcą do niedawna, funkcjonował na rynku i to mnie przekonuje do tego, żeby z takimi osobami współpracować. Będzie ten program na przykład gospodarczy dla Gorzowa akceptował, który przedstawimy, bo to będzie główny punkt naszej oferty tutaj dla Gorzowa, jeżeli chodzi o Porozumienie. I też nasi kandydaci na liście się znajdą na przykład Zjednoczonej Prawicy w takim kształcie, jak te negocjacje byśmy chcieli, żeby się zakończyły.
Czyli
to
ilu?
Myślę, że możliwe, że wystartujemy wspólnie do wyboru.
Czyli ilu chcielibyście?
W każdym okręgu na pewno chcielibyśmy mieć swoich kandydatów, ale też kilku liderów, którzy pokażą, że mamy pomysł na Gorzów, szczególnie ten w kontekście gospodarczym. No i tutaj nie ukrywam, że sam osobiście też będę pochylał się nad Gorzowem, a nie nad Sejmem.
A czyli wystartuje pan do Rady Miasta?
Tego jeszcze nie powiedziałem.
Ale bardzo by pan chciał.
Zobaczymy, jak czas pokaże.
Wie pan co, ja lubię statystyki. Ostatnio przejrzałem dane PKW i za 2017 rok w wyborach uzupełniających, jeśli chodzi o opozycję i partię rządzącą, wie pan, jaki wynik był?
Nie wiem.
15-2 dla opozycji. Więc tak, te wybory mogą być bardzo ciekawe.
Znaczy, samorządowe wybory w ogóle się kształtują w całkiem inny sposób niż sondaże krajowe, więc tutaj, jeżeli chodzi o, powiedzmy, wybory partii politycznych do parlamentu, ja myślę, że też specyfika regionu będzie o tym decydowała. Niemniej jednak fakt, że Zjednoczona Prawica się poszerzyła szczególnie o te wolnościowe, wolnorynkowe i centrowe elektoraty, może powodować, że będzie niezwykle ciekawie, ale to będzie specyfika regionu o tym decydowała.
Dziękuję za rozmowę. Robert Tanocki, wiceprezes ugrupowania partii Porozumienie, był państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.